pani Gronkiewicz-Waltz powinna się tym zainteresować. No niby państwo teraz wprowadzi jakieś obostrzenia, ale to chyba jest na fali przedwyborczych jakichś obietnic. W każdym razie to, co się dzieje na Nowym Świecie, czyli i na Trakcie Królewskim, proszę państwa, u nas w Warszawie, to też woła o pomstę do nieba. Ale myślę sobie jeszcze o jednym i już kończę. Mianowicie, owszem, przypomniał mi się ten film Arizona. Myślę sobie o Podkarpaciu, pięknej okolicy, która ma takie bezrobocie. Myślę o Hucie Szkła w Krośnie, nie wiem, czy jeszcze istnieje. Myślę o tym, że człowiek musi być bardzo silny. Jeżeli nie ma pracy na przykład i słyszy o tym, jak dzieci się odbiera ludziom, którzy nie mają pieniędzy, pracy. Nie mówię, że to usprawiedliwia pijaństwo, broń Boże. Są też dziedziczne z czasem skłonności, ale ja martwię się o tych ludzi. W mojej rodzinie nie miałam, chociaż był taki jeden wujek, ale potem przestał pić. Po prostu martwię się o ludzi w kontekście tego, co się dzieje w naszym kraju, że te dzieci są zabierane czasami bez powodu. Ludzie nie mają pracy, nie mają autorytetu odpowiedniego w rodzinie. I ja to teoretyzuję. Proszę mnie wybaczyć ten pesymizm. Nie pesymizm, dzisiaj jestem w takim Boże nastroju. I tu już kończę. Ale po prostu myślę, że to państwo, o którym mówił Jego Ekscelencja i o tym, o samorządach, o tym, o owym, że to nie spełnia się pewnych zasad, wszystko służy pieniądzu. Przecież to rozpijanie to też dlatego, że
wzrósł. Pani Mario, bardzo, bardzo dziękuję, bo tak czasami dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję za głos, bo tak mówimy o pieniądzach, ale tak naprawdę ile strat mamy, bo tak powinniśmy, każdy taki dojrzały gospodarz, włodarz państwa, czy prezydent, premier, ministrowie, winni zrobić całe zestawienie, prawda, tego zysku i strat. A tutaj nikt tego nie chce zrobić, tak posiłkujemy się, czy tylko pozwalamy na to, żeby jakieś tam lobby, czy ktoś zarabiał, bo z tego będziemy mieli jakiś tam wpływ, bo akcyza, bo to, bo tamto, ale te realne straty ze względu na to, że ludzie upadają.
Pani ma rację, dziękuję bardzo za ten telefon i za podjęcie tego wątka naszej tutaj dyskusji dotyczącej nadużywania alkoholu. Rzeczywiście wydawałoby się, że wtedy, kiedy przychodzi bieda, kiedy ludzie nie mają pieniędzy, kiedy są ogromne trudności, to wtedy będzie mniejsze spożycie alkoholu, bo przecież będziemy te pieniądze wydawać po prostu na chleb, tak ogólnie mówiąc. A tak się nie dzieje, bo kiedy przychodzi brak perspektyw, kiedy przychodzi, jak pani wspomniała, bezrobocie, kiedy przychodzą trudności w rodzinie, wtedy niestety pojawia się tak zwany pocieszyciel chemiczny, który nazywamy alkoholem i to powoduje, że rzeczywiście spożycie alkoholu ciągle wzrasta. Trzeba dać narodowi nadzieję, trzeba dać pracę. To, co pani wspomniała, rzeczywiście my też się ogromnie tym martwimy, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Bo proszę tylko uświadomić sobie jedną rzecz. Państwo polskie ma ogromny, bezkosztowy element natychmiastowego ograniczenia około 20-30% spożycia alkoholu w Polsce. Mam tutaj na myśli trzy zasady, które są podawane w naszych listach na sierpień prawie każdego roku, ale natychmiast liberalne media rzucą się na nas i mówią, co ten Kościół wymyśla, o co tutaj chodzi. Nie, to nie są tylko postulaty Kościoła, to są postulaty Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, raz jeszcze powtarzam, czyli Państwowej Agencji. I to są postulaty Światowej Organizacji Zdrowia. A więc przede wszystkim ograniczenie lub całkowita likwidacja reklamy alkoholu, to jest pierwsza rzecz, ale także ograniczenie fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu. Fizycznej dostępności alkoholu. Na 250 osób przypada jeden punkt sprzedaży alkoholu w Polsce. To jest skandal. Proszę państwa, w innych krajach, gdyby ktoś zaproponował, że chce sprzedawać na stacji paliw alkohol, to po prostu odwieziono by go do szpitala psychiatrycznego. Proszę zwrócić uwagę, że dawne meliny zastąpiły dzisiaj stacje paliw i wielkopowierzchniowe wiśniowe sklepy, które sprzedają alkohol całą dobę. Całą dobę. Kraje, które doszły już i mają spożycie większe niż Polska, zaczynają rzeczywiście, czy miały taką sytuację, zaczynają bardzo myśleć, ograniczać. A więc tu chodzi o fizyczną, ale także ekonomiczną dostępność, bo jeśli piwo będzie kosztować tak mało, jeśli alkohol będzie taki tani, to niestety zachęca to również zwłaszcza studentów, dzieci, młodzież do kupowania alkoholu, bo on jest bardzo dostępny. I gdyby zastosować te trzy elementy, które raz jeszcze powtarzam, są dla państwa bezkosztowe. Bezkosztowe, na to nie trzeba miliardów, powiedzmy sobie, z budżetu państwa. Ograniczamy natychmiast, ogólnie rzecz biorąc, skalę spożycia alkoholu przynajmniej o 20%, tak mówią naukowcy.
A też ktoś po spożyciu, można powiedzieć, jest dysfunkcyjny. On jest, można powiedzieć, w jakiś sposób, czy przez jakąś część dnia, no nie do życia.
Ojcze, naukowcy również to obliczyli w naszym kraju. Jestem im za to wdzięczny. Podajemy tutaj w naszym liście na sierpień, to również są informacje z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, że każda złotówka, która wpływa do budżetu państwa, to będzie później 4 złote wydane właśnie o tym, o czym ojciec mówi. Na leczenie, na rozwiązywanie różnego problemów, na to, że ktoś nie pojawi się w pracy i tak dalej, i tak dalej. Naukowcy mówią mniej więcej tak, że około 45 miliardów tracimy rocznie przez tak zwane rozwiązywanie problemów alkoholowych. A to, co wpływa z akcyzy, to jest góra 10 do 15 miliardów. Czyli kolejny mit trzeba rozwiewać również, bo takim mitem, który usprawiedliwia jakieś tam zachowanie wielu ludzi, jest to, jak zlikwidujemy przecież przemysł alkoholowy, wiemy dobrze, że go do końca nie zlikwidujemy. Jeżeli nie, Polacy nie będą kupować alkoholu, to po prostu zawali się polska gospodarka. To jest nieprawda. Pozostałoby nam 30 miliardów w budżecie państwa.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Krzysztof z Przemyśla. Jako że audycja nosi tytuł Dzieciństwo bez alkoholu, trzeźwe dzieciństwo, ja się chciałem właśnie podzielić tym moim trzeźwym dzieciństwem. W czym ono się objawia? Przede wszystkim w tym, że Pan Bóg dał mi takich rodziców, którzy pokazali mi to trzeźwe dzieciństwo, dali mi to trzeźwe dzieciństwo, gdyż moi rodzice są w domowym kościele i w Kruciacie Wyzwolenia Człowieka. No i nigdy nie widziałem taty czy mamy z lampką wina czy z kieliszkiem wódki, nigdy ich nie widziałem pijanych. Co spowodowało też, że i ja zdecydowałem się na podpisanie krucjaty członkowskiej tuż przed 18 przed ukończeniem 18 roku życia, czyli 18 miałem bez alkoholu. No ale w tym samym roku były 18 właśnie rówieśników z klasy, w których też uczestniczyłem. No i często zostałem wyśmiewany przez to, że ja nie piję, ale w gruncie rzeczy po jakimś czasie po prostu mi zazdrościli ludzie, że ja po prostu potrafię się bawić bez alkoholu. No i już wchodząc w to życie dorosłe, po ukończeniu 18 lat zaczęły się studia. No i tam kolejne zaproszenia na imprezy, jak to studenckie życie wygląda. No i też się ludzie dziwili, że ja po prostu potrafię się bawić bez alkoholu i teraz widzę, że krucjata bardzo wiele daje. Chociażby w kwestii dawania tego prostego, zwykłego świadectwa i ludzie po prostu otwierają oczy i są zdumieni, że tak po prostu można żyć na każdym weselu. Można się trzeźwo bawić i nie leżeć na stołach, jak to czasami bywa. No i teraz też mając 22 lata, planuję założenie też rodziny. No i właśnie razem z narzeczoną, która też jest w Krucjacie Członkowskiej, jesteśmy animatorami ruchu Światło Życie Krzyżowymi, też jesteśmy właśnie w Krucjacie, zamierzamy zorganizować wesele bezalkoholowe. Także to jest też nasze postanowienie takie i zamierzamy przez to życie przejść właśnie w trzeźwości.
No właśnie, bo chciałem zapytać, panie Krzysztofie, czy tylko wesele, czy dalej też?
Nie, dalej też oczywiście, całe życie. No i przekazywanie tego dalej, żeby, żeby to dzieło się szerzyło i też, żeby dzieci też nasze nie widziały nigdy rodziców pijanych. Także to, co dostałem od rodziców, to dalej
przekazywać. A może nie prosto jest rozmawiać z kolegami, którzy mają inne podejście do życia, tak? Bo pan jest, mówi, że pan jest tym animatorem krzyżowym, tak?
Tak.
No więc chcemy dawać świadectwo, nieproste może są nieraz te rozmowy, czy coś czasem skutkuje, czy ktoś się do czegoś przekonuje, czy tylko, a no dobra, to nie pij, my sobie wypijemy.
Tak jak właśnie wspomniałem, podczas tych osiemnastek, nawet w czasie zwykłej przerwy między lekcjami, koleżanka do mnie podeszła i mówi: Krzysiek, ja ci zazdroszczę, ja na następnej osiemnastce nie piję tak jak ty. No także to działa, samo świadectwo życia i to że człowiek mówi, ale też i robi, że to nie jest takie tylko pustosłowie, tylko że ludzie naprawdę widzą, że człowiek potrafi się bawić bez alkoholu.
Bardzo dziękujemy panu za świadectwo. Pozdrowienia też dla rodziców, dla wszystkich animatorów. A co to jest ten animator krzyżowy?
No to jest osoba, która ukończyła podstawową formację w Ruchu Światło Życie, przeszła 3-letnią formację, została pobłogosławiona uroczyście w Kraśniku nad Dunajcem. No i pełni rolę animatora, czyli już wychowuje kolejne potomstwa.
A jak, jak panu idzie na studiach?
No ukończyłem studia. W tym roku ukończyłem właśnie studia pierwszego stopnia licencjackie. No i właśnie miesiąc temu się obroniłem.
A następne 2 lata?
No póki co się nie zapowiada.
No jak? Jeszcze pan ma czas przecież, gdzieś można złożyć papiery.
Narzeczoną ma.
A to nie szkodzi. To narzeczona może być, że 2 lata poczeka, pan 2 lata postudiuje. No chyba, że pan ma już dobrą pracę.
Tak, właśnie zacząłem tydzień temu pracę, także no też na dobrych warunkach i też mogę dawać świadectwo i tam. Też właśnie, nawet i teraz Duch Święty natchnął, że no i nawet na wstępie powiedziałem po prostu, że nie piję. No od razu pracownicy powiedzieli, że Krzysiek, ty to wpisowego nie możesz przynieść, żadnego alkoholu, ale jak to mama zrobi pierogi, to możesz przynieść, także na wszystko z jakieś rozwiązanie.
Znowu mama się musi narobić. Ale jakby coś to w trybie zaocznym też można, proszę miłego pana.
Tak, oczywiście, ja to zamierzam studia kontynuować. Ale no też chce się jakoś znaleźć pewne źródło utrzymania, żeby tą rodzinę założyć.
Panie Krzysztofie, więc wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
Bóg zapłać wielkie.
I wytrwałości, i męstwa życzymy.
Rzeczywiście.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Panie Krzysztofie,
dobrej nocy z Bogiem.
Dziękujemy za to świadectwo i prosimy, aby pan je dawał w swoim środowisku. Gdyby pan widział tutaj nasze twarze uśmiechnięte, rozpromienione z tego świadectwa, pan by wiedział, że właśnie czekamy na takie świadectwa młodych ludzi, na takie piękne życie, bo za rok będziemy mieli ogromne wydarzenie w naszej ojczyźnie. Będą to Światowe Dni Młodzieży i my w Apostolstwie Trzeźwości proponujemy właśnie młodym ludziom podjęcie całkowitej abstynencji nie tylko na ten sierpień, miesiąc abstynencji, ale podjęcie właśnie w ciągu całego roku abstynencji przez ludzi młodych, żeby Polacy, żeby młodzi Polacy pokazali swoim rówieśnikom z całego świata, że są inni, że są wyjątkowi, że są wspaniali, że potrafią się świetnie bawić bez alkoholu. Takie świadectwo dla młodzieży całego świata ze strony polskiej młodzieży jest również potrzebne. I dlatego bardzo proszę również i media katolickie, aby propagowały tę ideę, bo trwa cały proces przygotowywania młodych ludzi do spotkania z papieżem Franciszkiem Królewskim w Krakowie, ale niech to będzie jeden z takich ważnych elementów naszego duchowego przygotowania do tego spotkania.
No mam nadzieję, że przez to, że wędrują symbole Światowych Dni Młodzieży, to każda parafia, każda diecezja się przygotowuje, a też ekscelencjo, no 1050. rocznica od chrztu, więc ona też można powiedzieć nas motywuje jako Polaków, mając ten ogromny depozyt i świadomość, czym Chrzest Święty jest dla mnie.
Tak jest. Wcześniej będziemy obchodzić, jak wspomniał ojciec, 1050. rocznicę. Główne uroczystości odbędą się w Poznaniu i tam również my w tym liście na sierpień prosimy również, żeby ten element również zauważyć i prosimy wszystkich, których stać na to, stać na ten szczególny dar miłości, tak? Bo tak abstynencję nazywamy, jako szczególny dar miłości. Jeśli stać, niech taki dar podejmą dla dobra naszej ojczyzny, dla dobra Kościoła, który tutaj jest na naszych ziemiach od 1050 lat.
Proszę bardzo, Radio Maryja. O, ktoś nam się rozłączył, może drugi telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani imię?
Jadwiga.
Prosimy bardzo, jest pani na antenie, słyszymy panią.
Jadwiga. Jestem z parafii Ducha Świętego z Zielonej Góry. U nas w parafii dzięki zacnemu naszemu proboszczowi Andrzejowi Ignatowiczowi działa grupa apostolatu trzeźwości. To już jest 16 lat. No i od razu podjęłam też abstynencję. Teraz opiekunem naszym jest też bardzo zacny ksiądz Eugeniusz, który służy nam pomocą, odprawia msze święte. Teraz jest przerwa wakacyjna, ale przez cały rok te msze święte się odbywają w trzecią niedzielę każdego miesiąca. Przychodzą rodziny, no nie jest nas wiele, ale działamy. No i bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi, bo coraz więcej jest nas. W apostolacie trzeźwości prowadzi Julia z Kazimierzem, prowadzą. No a ja tak służę śpiewem, no i tak czasem. I teraz był bardzo piękny rok, bo była u nas siostra Kinga, która nam grała, organistką była. Jeżeli mnie słyszy, to bardzo ją pozdrawiam. No bardzo, bardzo pięknie się odbywały te msze. No i w dalszym ciągu będziemy służyć wszystkim. Podjęliśmy też krucjatę, złożyliśmy takie przyrzeczenia na ołtarzu niedawno. No i bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi. No i Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję pani Jadwigo.
Szczęść Boże wam wszystkim.
Szczęść Boże. To też moglibyśmy teraz w jakiś sposób odpowiedzieć na te różnego rodzaju działania, które pomagają ludziom, tu konkretne to apostolstwo, grupy trzeźwościowe w parafiach. To też w jakiś sposób z pewnością jest odpowiedź na to, co dzieje
się. To, co mi się właśnie bardzo spodobało tej pani, teraz właśnie przy tym telefonie, można by było powiedzieć, no takie proste, zwyczajne, nie ma jakichś wielkich organizowanych przedsięwzięć, ale to jest ogromnie ważne, kiedy ludzie spotykają się we wspólnocie, kiedy ta pani podkreśliła chyba ze trzy razy, tak sobie próbowałem przeliczyć, że są tacy szczęśliwi, bo ludzie się spotykają, są trzeźwi, porozmawiają ze sobą, otwierają się wzajemnie na siebie i to jest ogromnie ważne, żeby człowiek gdzieś tak w swojej własnej samotności, przeżywając ogromne problemy, nie doszedł do takiego wniosku, że musi sięgnąć po coś, co troszeczkę podeprze go jakby. I niekiedy sięga nie takie właśnie po alkohol. Ano to sobie pozwolę, bo muszę jakby odejść od tej bardzo trudnej samotności. Nie, wyjść naprzeciw drugich. I okazuje się, że jakby to wyjście jest nie tylko dla siebie ratunkiem, ale również dla drugiego. I to jest budowanie wspólnoty, to jest coś pięknego. I nieraz tak się odkrywa właśnie nawet przy takiej okazji tego duszpasterstwa trzeźwościowego, że idea wspólnoty jest tak mocno podkreślona w Kościele Świętym. Wspólnota jest lekarstwem na problemy, ale wspólnota, nie tłum, który będzie wrzeszczał, krzyczał i podskakiwał w jednym rytmie i cały czas przy basie, nie? Czy nie tłum, nie grupa, która po prostu przy pomocy alkoholu próbuje się organizować. To nie jest wspólnota. Wspólnota jest wtedy, kiedy ludzie naprawdę otwarci są wzajemnie na siebie i dzielą się tym, co przeżywają. I to mi się spodobało właśnie u tej pani, że takie proste, zwyczajne, spotykamy się, odprawiana jest msza święta, dzielimy się swoim własnym szczęściem. I to jest duszpasterstwo trzeźwościowe też.
Siostro?
Tak. I myślę, że tego też potrzebują dzieci. Dziecko czuje się kochane, umie przyjmować miłość, odpowiada na tą miłość, jest zaangażowane, wie, że ktoś na niego czeka, wie, że ktoś go wysłucha, porozmawia. To ono nie sięgnie po alkohol jako jakby odtrutkę na te nieradzenie sobie ze sobą, ze swoim rozwojem. I myślę nawet także o naszych dzieciach, o naszych spotkaniach, że właściwie my za wiele też nie robimy, ale te dzieci czują się zauważone, ktoś dla nich śpiewa, one mogą zaśpiewać, poruszają się, mają jakieś zabawy, uczą się coś zrobić, prawda? Później rodzice patrzą na te owoce, które dzieci zrobiły, na ten śpiew, słuchają ich modlitw. I właściwie przez to już leczy się ich emocjonalność, ich poczucie wartości, ich no zaistnienie.
Ktoś na mnie zwraca uwagę, komuś jestem potrzebny, ktoś jest zainteresowany.
Jestem kochany, tak, jestem kochany. Zauważony.
Panie Krzysztofie.
Słuchając się w te piękne telefony, które były świadectwami, jedna rzecz bardzo mi się nasunęła, co łączy te niektóre z tych telefonów. Człowiek potrafi uruchomić drugiego człowieka, który nie wie, że potem widzi, że jest sam, że nie da rady, zamyka się, rezygnuje. W tych telefonach bardzo pięknie zostało też wypowiedziane to, że przecież nie będę sam. Tak jak ten Krzysztof, nie, przepięknie też, przecież dał świadectwo. I to jest właśnie też takie nasze zadanie. Dzisiejsza uroczystość w Miejscu Piastowym to jest kilkadziesiąt osób, które stąd wyszły z kruzjatami w ręku i wróciły do swoich domów i powiedzą: jestem trzeźwy, będę już trzeźwy. Dla ciebie, za ciebie. I one z początku może będą przeżywać jakieś tam wyśmiania czy ataki, ale potem będzie inaczej.
Ale z drugiej strony też jest to bardzo ważne, żebyśmy my wiedzieli, że może ktoś ich wyśmiać i teraz z naszej strony też taki człowiek powinien otrzymać potwierdzenie, że gratuluję ci twojego wyboru, że ja cię popieram, że bardzo dobrze, że masz motyw swojego działania, że widzisz jakąś celowość. To tak jakby potwierdzenie, ojciec patrzy na syna, na córkę i mówi: właśnie tą drogą pójdź.
Tak, dokładnie, bardzo to jest ważne. I wie ksiądz, mój ojciec, to jest tak. U nas te spotkania są miesięczne, trzeźwościowe, między okresem rekolekcyjnym, są właśnie po to, żeby nie utracić tych ludzi, tej wspólnoty. I zawsze rozsyłam SMS-y, czy dzwonię do tych naszych wspaniałych przyjaciół. I kiedy oni przyjdą na spotkanie, to mówią, że to jest na początkowej drodze trzeźwości, to jest jedyny dzień w miesiącu, i oni znowu czują się dobrze, bo potem wracają w to życie.
Bo może warto też na antenie to powiedzieć. Bo tak pan mówi, że jakieś spotkania między comiesięcznymi skupieniami, rekolekcjami. Pytam o to dlatego, że czasem uważamy, że jak jestem chrześcijaninem, jak się pomodlę, to też różnie jest z tą modlitwą systematyczną, jak pójdę na mszę świętą, nie jest źle. A pan mówi, żeby dalej trwać, bo był problem w pewnym okresie i że teraz, żeby nie upaść, bo to w zasadzie cały czas gdyby za nami. To nie jest kwestia lęku, ale tej świadomości tego, że jestem słaby. Ja wybieram się w taką drogę, że cały czas coś się dzieje, że ja potrzebuję pokarmu, tak, potrzebuję namysłu, potrzebuję jakiegoś słowa. Ktoś mnie motywuje do takiego życia trzeźwego.
Drodzy radiosłuchacze, przed kilkoma chwilami Krzysztof, który dzielił się świadectwem, powiedział, że jest animatorem krzyżowym. Potem wyjaśnił nam, że przeszedł całą drogę formacji, czyli jego to wiele kosztowało, bo on ciągle chciał być bliżej Pana Boga. Nie robił tego dla siebie, tylko chciał Panu Bogu powiedzieć, że walczy o to, żeby być dobrym człowiekiem. I te tutaj spotkania właśnie na górce, rekolekcje mamy w trybie jesienno-wiosennym, to jest marzec i październik. Między tymi rekolekcjami są spotkania trzeźwościowe. To są spotkania ludzi rekolekcyjnych i nie tylko, dla wszystkich, którzy czują ideę trzeźwości bądź chcą tutaj po prostu przyjść i być. To są spotkania formacyjne. I wychodzi tak, że każde rekolekcje mają temat rekolekcji. I ja tutaj mam coś przygotowane dla ojca Oskara z mojej takiej ogromnej wdzięczności na koniec naszego programu. To jest taki kubek z naszych ostatnich rekolekcji, których tematem było: nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. I tutaj są te trzy dni, dlatego ojcze Oskarze, walcz nadal o tą Zwiatę Niepokalanej.
Dziękuję.
Dlatego to daję i wręczam, bo te rekolekcje każde mają, wcześniejsze miały temat droga, prawda i życie. Jeżeli było spotkanie trzeźwościowe, ksiądz Jan podjął temat postu, na każdym spotkaniu trzeźwościowym są świadectwa, jest krótki film w tym temacie, jest konferencja księdza Jana i co najważniejsze jest msza święta i co też bardzo ważne. jest po mszy świętej Agape, czyli nasze wspólne rozmowy, jeden, no ludzie przy ludziach, każdy człowiek przy człowieku, we wspólnocie, wygadanie się. I niejednokrotnie właśnie na tych luźnych rozmowach wychodzą problemy, które ratują ludzi. Bo jeden powie drugiemu, słuchaj, ja to miałem już tak, że hej.
Znaczy, bo ja się odkrywam, tak? Tak? Ja nawet sobie niektórzy nie uświadamiam, a drugi widzi i mi pomaga.
Dzisiaj na spotkaniu, na tej pięknej modlitwie o przyszłość narodu była nasza przyjaciółka Gosia, której mąż wyjechał za granicę. Ale on był na rekolekcjach, wziąłem go do Przemyśla, potem tutaj przyszedł na te nasze. I co się dzieje? On całe rekolekcje przeszedł no, jakoś tak bardzo chłodno. Poszedł na papierosa i powiedział takie, znaczy potem on pięknie wyszedł z tego, ale tutaj na naszych miejscu piastowym wyszedł na papierosa i powiedział Jackowi świadectwo swojego życia. Jacek mówi, ty, to ja już prawie będę wnet miał tak, jak ty miałeś. To trzeba się ewakuować. Bardzo szybko, pięknie podjął krucjatę. Dzisiaj była właśnie Marta z dzieckiem i z dziećmi. To są takie szczęścia, wielkie szczęścia, że nawet, i bardzo zawsze też chwaliłem to, takie pokoje, trudne pokoje, gdzie dużo się naspało w Przemyślu, czy nawet tutaj nieraz nie mamy warunków, bo wtedy rekolekcje trwają całą dobę. Nawet te rozmowy w pokojach do drugiej, do trzeciej
na
nocy.
Duże pokoje to 5 metrów wysokości, czy na czym to polega?
To znaczy, no, wysokie są. Chodziło o stan osobowy.
I 20 chłopa.
Tak, ale jak to sobie pogada do trzeciej. Ja byłem na takich rekolekcjach, że do godziny trzeciej rozmawiali panowie o tym, a o 15 po trzeciej, jak już zasnęli, zadzwonił budzik, bo pan kolejarz sobie nie wyłączył alarmu do pracy. I tak w Przemyślu jedne z rekolekcji wyglądały, że po prostu nocy nie było. Ale do dziś wspominam i naprawdę rekolekcje, które trwają całą dobę, to są te, które da się ludziom być ze sobą. I dlatego te rekolekcje dla rodzin, dlatego
to
spotkania.
Na takie rzeczy, że ona pewnie pozwala, prawda?
Znaczy, od dłuższego czasu tutaj współorganizujemy.
Bo kiedyś tak jeden z panów też przyznał się na antenie Radia Maryja, że żona, bo to nie zawsze tak z kolegami wypuści, ale jak ona widziała, że on coraz lepszy wraca, to mówi, człowieku, jeździ.
Ja muszę jeszcze powiedzieć, że ja w ogóle bez Joli i Krzyśka to rzeczywiście byłbym tutaj biedny. Oni mi bardzo dużo pomagają. Jest oczywiście Stowarzyszenie Powściągliwości
ale
i Pracy.
Ale przynajmniej 10 dni są w domu,
tak,
co?
Tak, ja wiem, są.
Dzieci jeszcze są, że 13-letnie słyszałem, 8-letnie.
Tak się obawiam, bo dzwonię, a on mówi tak, że są znowu gdzieś tam w drodze i dają świadectwo, bo pomagają przy rekolekcjach. Natomiast są ludzie, którzy są bardzo oddani. I wiem o tym, że oni mi wspomagają. To jest też takie, ja daję teraz w tej chwili świadectwo jako ksiądz.
Darmo otrzymałeś, darmo dałeś.
Tak, ale jako ksiądz, że to jest cudowne. Bez jakichś takich żądań, to nam zrób tak, czy inaczej. Po prostu jesteśmy do twojej dyspozycji i okazuje się, że coś tam się udaje coś zrobić.
Jeszcze może jeden telefon i później spróbuj. Przepraszam, pani Jolu. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Grzegorzu, to niezwykły wieczór i niezwykła konstrukcja.
Krótko, panie Krzysztofie.
Tak, ona mnie właśnie jakoś tak dziwnie mnie przekonywuje, że do jakich granic Kościół jest matką. Tylko krótko powiem, ksiądz arcybiskup Józef Michalik doskonale, jeśli idzie o te problemy, pamięta, w jakim myśmy się środowisko obracali w Rzymie, a wspaniały ten homileta dzisiejszy, to rzeczywiście nie mógł lepiej paść, jakby powiedzieć w cudzysłowie, los na loterii na tak wspaniałego biskupa, który z taką troską i z taką determinacją również oddziaływuje w samym episkopacie polskim, jak było powiedziane. Ale co chciałbym powiedzieć, że tak cały czas właśnie w czasie tego tych rozważań, tej modlitwy, tych świadectw. Myślałem sobie o tym, do jakich granic Panu Bogu się nic spod kontroli nie wymyka. Otóż myślałem o tym, co wyprawiała, tak by powiedzieć, taka niedobra literatura światowa odnośnie osoby ojca Bernadety Sobiru. Tam były te problemy, pamiętamy w tym Kasio, tam była bieda, tam były powody i ciągle na cały świat podkreślano, jaki to był pijak, jaki to był alkoholik, jak to wszystko było źle, bo nawiązuje do tematu, że dziecko i w tym kontekście. A tu się okazuje, że Pan Bóg właśnie rzeczywiście potrafi takie czynić cuda, że on był ojcem tak wielkiej świętej, że dzisiaj możemy jechać oglądać jej ciało, które nie uległo temu korucjon, czyli temu nadwyrężeniu po prostu po śmierci. Ja myślę, że pomimo tej furii takiej właśnie, która mówiła źle o tym właśnie ojcu Bernadette Sobiru, że był i pijakiem, i alkoholikiem, to właściwie by trzeba było też zastanowić się właśnie, że może właśnie w tym delikatnym temacie potrzebny jest patron, że może trzeba byłoby tego człowieka, tak jak rodzice świętej Teresy z Lizie, zaproponować jego jednak, biorąc pod uwagę owoce, na to, żeby go ukazać właśnie wbrew opinii światowej, wbrew tej strasznej, okrutnej propagandzie i rzeczywiście ten nasz polski święty Jan Bosko, który dzisiaj, pamiętamy, że w dniu świętego Jana Bosko czyta się o tym właśnie, o tym dziecku i o tym zgorszeniu i o tych problemach, ale właśnie to tym akcentem, ojcze Grzegorzu i wszyscy kochani, czcigodni uczestnicy dzisiejszego wieczoru, właśnie jakoś dziękujmy Panu Bogu i opatrzności Bożej właśnie, że nie ma żadnej desperacji, nie ma żadnych sytuacji, z których by opatrzność Boże, miłosierdzie Boże nie mogłoby nas wyprowadzić. I rzeczywiście,
Panie Krzysztofie,
dzieci, ta Laura Wikunia,
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
No, dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
Cześć Boże, Panie Krzysztofie. Spróbujemy może podsumować, bo za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. Pani Jola miała słowo.
Jeszcze nawiązując do słów księdza Jana, właśnie mówił, że tutaj pomagamy w miejscu piastowym, ale ta nasza pomoc to jest takie postanowienie. To jest to, że postanowiliśmy sobie, że nie zachowamy tej trzeźwości, tego dobra, które się właśnie wiąże z tą trzeźwością tylko dla siebie. Że właśnie chcemy się dzielić z tym, z wszystkimi i warto całe życie pomagać, całe życie wiele robić i dawać siebie wszystko po to tylko, żeby można było pomóc jednej osobie. To mówię tak z przekonania, z głębi serca. Warto całe życie walczyć o tą jedną osobę. I nie mówmy sobie, że ja nie mam siły, ja nie dam rady, ja nie potrafię. Tak właśnie usłyszeliśmy. Przynajmniej spróbujmy. Bo nieraz tak mówimy, Panie Boże, zajmij się tym, zajmij się tamtym. Zrób coś, a Pan Jezus mówi, przecież ja już zrobiłem, stworzyłem Ciebie. I właśnie to my mamy być takimi apostołami, aby wyjść, zapukać gdzieś do którejś drzwi, bo tam może się dzieje coś złego, porozmawiać. Nie bójmy się, wyjdźmy, spróbujmy pomóc, bo naprawdę warto.
Dziękuję. Ojcze Oskarze?
Ja na koniec bym zachęcał, żeby w rodzinach, w parafiach wprowadzano program, o którym wspomniałem, czyli modlitwę różańcową, przynajmniej tą dziesiątkę różańca, podejmować jakieś ofiary za nawrócenie grzeszników, czyli tutaj mamy na myśli tych, którzy upijają się, którzy zatracają swoją świadomość przez nadużywanie alkoholu. I tutaj naprawdę rodzice, dorośli, kapłani mogą naprawdę dużo zrobić, włączając dzieci, ukazując im piękną drogę. Następnie temat, który żeśmy nie umówili, ale to można poszukać sobie na stronach internetowych, wstrzemięźliwość, skromność, temat piękny, czyli kolejne punkty programu, które dzieci mogą realizować. No, tak bardzo ważne dzisiaj...
Jeżeli mogę ojcu wejść, tak? Bo też trzeba pomagać rodzicom, bo nieraz tak wygląda, jakby trochę byli zagubieni, bo pytają się albo nie wiedzą, że to oni powinni umieć coś zaproponować swojemu dziecku. Tak matka, jak i ojciec. Na jednym i na drugim spoczywa. Jak ojciec mówi o tej wstrzemięźliwości i skromności, to też to ten program dla całej rodziny proponowany przez matkę i ojca.
To tutaj, żeby pomóc rodzinom, to naprawdę duszpasterze, kapłani mogą tutaj pomóc. No, jeśli chodzi o nas, czy o apostolstwo trzeźwości, to mamy na stronach internetowych materiały pomocnicze, także można z nich korzystać. Czy na naszej stronie www.duszpasterstwo-trzeźwości.pl bez polskich znaków, czy też na krucjacie wyzwolenia człowieka. Też tam można znaleźć materiały.
Bardzo dziękuję. Dzieci przyjmują to, jak ojciec powiedział, są wrażliwe i na pewno...
Na pewno, gdy staną przy nich rodzice, to jest bardzo, bardzo chętnie. Zresztą ja mam doświadczenie, jeśli mam trochę jeszcze czasu.
To oczywiście.
Doświadczenia z domu dziecka, który zresztą zakładałem w Rybniku. I to dzieci i świetlice. Świetlice żeśmy tam mieli. I to były dzieci z rodzin no, patologicznych. Ogólnie, no znaczy z rodzin, gdzie alkohol no, był pity. I wieczorami myśmy, czy opiekunowie, czy ja też się dołączałem, przychodziłem na... Mieliśmy wspólną modlitwę. Odmawialiśmy różaniec. I ustaliliśmy, że będzie to 1/10 różańca. I ku mojemu zdziwieniu dzieciom zabrakło tej 1/10. Mówi, jeszcze się pomódlmy. Im naprawdę ta modlitwa, ta atmosfera w towarzystwie dorosłych no była potrzebna jak terapia. My tyle mówimy o terapii, o psychologii, a naprawdę w Kościele mamy wszystko.
Dziękuję bardzo. Siostro? Siostra Mariola.
Chciałbym zachęcić rodziców. To od nich najbardziej zależy no, taki kształt dziecka. I przekaz wiary dziecku. Ten przekaz dajemy przez przykład. Nie przez słowa, nie przez jakieś moralizowanie, ale to, jakim ja jestem wychowawcą, katechetką, taki daję przykład dzieciom, które uczę. Tak samo rodzic klękający z dzieckiem do modlitwy przekazuje wiarę i tym chroni przed uzależnieniami. Mam tu ten obraz z naszych spotkań, gdy tato z mamą i z dziećmi klęczą przed figurą pani Fatimskiej i wszyscy mówią rodzinnie różaniec. Już nie klęczą, już tato nie klęczy przed butelką wódki, tylko przed figurą Maryi. I to dziecko uczy wiary.
Dziękuję bardzo. Księże rektorze.
Ja bym chciał pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich, którzy kiedykolwiek uczestniczyli tutaj w rekolekcjach, miesięcznych spotkaniach, tych, którzy czasem przychodzili indywidualnie, prosząc o pomoc. Bardzo was wszystkich pozdrawiam i polecam was Panu Bogu, żeby On napełnił was swoją miłością.
Bardzo dziękuję. Panie Krzysztofie?
Ja również za jeden śladem księdza Jana chciałbym pozdrowić całe Stowarzyszenie Powściągliwość i Praca, wszystkich, którzy tutaj uczestniczyli w rekolekcjach, spotkaniach trzeźwościowych, w Drodze Krzyżowej z modlitwą o wyzwolenie z nałogów i zniewoleń, Ruch Światło Życie, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. I chciałbym wam, drodzy rodzice, coś bardzo ważnego powiedzieć. Nawet gdy się bardzo mocno włączycie w pracę trzeźwościową, nawet dla drugich ludzi, będziecie mieć czas dla dzieci. My wczoraj przeżyliśmy piękny dzień, byliśmy z naszymi dziećmi w Krakowie i uczestniczyliśmy w drugiej czy trzeciej godzinie po włączeniu tego zegara w Kościele Mariackim w Krakowie. I to było niesamowite przeżycie. To już było po mszy świętej, tej głównej. Ale kiedy byłem tam z przodu z dziećmi, Panu Bogu dziękowałem za to, że tu jestem, że w sobotę nie piłem, byłem trzeźwy, przyjechałem, jesteśmy tutaj wszyscy. I chciałbym wam, drodzy słuchacze, drodzy rodzice, złożyć życzenia ze słów, które wczoraj zapamiętałem. Abyśmy byli ludźmi miłości i pokoju. Miłość to jest dar serca, to jest również krucjata. Pokój to również rzecz, którą nasze dzieci mogą nabyć przez dziecięcą krucjatę niepokalanej. Pokój, który będzie ich prowadził przez całe życie. I jeszcze jedną rzecz ksiądz tam pięknie powiedział, że nieraz tu w Kościele jesteśmy właśnie, staramy się być takimi ludźmi, złożył życzenia właśnie takie, abyśmy jako Polacy po wyjściu z kościoła nie byli ministrami wojny. Bądźmy tymi ludźmi miłości i pokoju cały czas i walczmy o tą trzeźwość. Drodzy radiosłuchacze, trudno to przekazać, co mam w sercu, ale, ale warto żyć dla takich chwil jak dzisiejsza modlitwa o trzeźwość narodu, dla tych zmokniętych ludzi, ale tych, którzy niosą krucjaty w ręku, młodzi ludzie, starsi, cały przekrój naszego społeczeństwa. I oby to się rozrastało, oby tego było więcej. Ale jeżeli nie zawalczymy o nasze dzieci, to przegramy. Ja tylko zacytuję ostatnie słowo właśnie z listu na sierpień księdza biskupa. O przyszłości Polski zadecyduje nie tylko rozwój gospodarki, pozycja militarna czy geopolityczna. Decydujące dla jej losów będzie wychowanie młodego pokolenia.
Bardzo dziękuję. Ekscelencjo.
Ja z całego serca dziękuję za to dobro, które dzisiaj się wydarzyło tutaj w miejscu piastowym. Dziękuję z całego serca ojcom Michalitom, dziękuję ojcom redemptorystom, dziękuję ojcu Oskarowi, państwu, siostrze, panu, który przy konsulecie tutaj z nami razem jest. Dziękuję, kochani, również wszystkim, którzy dali tak piękne świadectwo dzisiejszego wieczoru czy dzisiejszej nocy. Dziękuję, kochani, i zapraszam. Zapraszam jak największą liczbę osób do tego, aby stali się takimi wielkimi apostołami trzeźwości. Tak jak błogosławiony Bronisław Markiewicz, u którego w gościnie tutaj jesteśmy. Zapraszam wszystkich do odwagi. Kochani, dar abstynencji to jest wielki dar, jaki możemy złożyć. Dar w imieniu tych, którzy są uzależnieni, ale także dar dla Kościoła i dla ojczyzny, dar dla najmłodszych. Pamiętajmy o tej podstawowej zasadzie apostolstwa trzeźwości. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Życzę z całego serca nam wszystkim i proszę i modlę się o to, aby naród polski był zawsze trzeźwy. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, rozmowy na temat trzeźwe dzieciństwo dobiegły końca, ale mam nadzieję, że przez nas będą kontynuowane w różnych sytuacjach. Niech będą do tego zachętą. Przed nami jeszcze kompleta. Pierwszy tydzień psałterza, poniedziałek. Hymn odnajdziemy na stronie 1015 w tomie trzecim. Psalmodię od strony 1025, psalm 86. Poprosimy księdza biskupa, czy ojca rektora, tak? Ksiądz biskup nas pobłogosławi, a ksiądz rektor poprowadzi modlitwę. Tu się podzielimy też na chóry. Proszę bardzo.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Przez moment zastanówmy się nad całym tym niezwykle bogatym dniu. Za wszystko Pana Boga przepraszamy, co było złego. Otwieramy się na Jego miłosierdzie. Otwieramy się na Jego ogromny dar. Pamiętajmy, Bóg nam dał wodę dla oczyszczenia i krew dla wzmocnienia. Bóg jest bardzo miłosierny. Zostaw wszystko przed Jego majestatem. On Cię oczyści, On Cię umocni. Bóg nie chce, żebyś kładł się w lęku. W miłości nie ma lęku, a Bóg jest miłością, więc otwórz się na Niego. Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie noce ciemności.
O, spraw to nasz Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności, króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie.
Bóg jedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę tego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną. Nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Nałóż mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zdraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą. Żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas tu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się, Wszechmogący Boże, udziel nam poprzebiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Was wszystkich tutaj zgromadzonych, naszych zacnych radiosłuchaczy, całą naszą umiłowaną Ojczyznę, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, a racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy być w miejscu piastowym u świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Dziękujemy za gościnę. W rozmowach udział wzięli ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Dziękuję.
Bóg zapłać.
Siostra Mariola Bochniak. Tak. Michalitka, dziękuję. Pani Jolanta i Krzysztof Bęben.
Dziękujemy
Państwu, pozdrawiamy też dzieci wasze. Ojciec Oskar Puszkiewicz, dziękujemy ojcze.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy jeszcze raz wspólnotę w Katowicach Padewnikach. Ojcze Janie, księży Janie, tak, rektorze Sanktuarium. Dziękujemy, pozdrawiamy całą waszą wspólnotę i Michalitów, i Michalitki w Polsce, w świecie. Dziękujemy. Dziękuję również panu Waldemarowi, realizował nasze rozmowy. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Następne spotkanie w Nowej Soli na początku sierpnia, więc zapraszamy do parafii świętego Antoniego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę Toruń.
Pozdrawiamy i dziękujemy ojcu Grzegorzowi. 23:50.
Skrót wiadomości z kraju i ze świata. Ustawa o in vitro nie jest wyrazem konsensusu, a skrajnego światopoglądu. Gdyby katolicy zgodzili się na tego rodzaju kompromis, sprzeniewierzyliby się Ewangelii i nauczaniu o godności człowieka. W taki sposób przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki odpowiedział na list prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym ten próbował się tłumaczyć z podpisu pod barbarzyńską ustawą. W odpowiedzi ksiądz arcybiskup przypomniał niezmienną naukę Kościoła w temacie wartości ludzkiego życia. List jest dostępny na portalu internetowym Radia Maryja. Premier Ewa Kopacz przebywa na Dolnym Śląsku. Jutro w stolicy tego województwa odbędzie się trzecie wyjazdowe posiedzenie rządu. Poprzednie były w Katowicach i w Łodzi. Wśród tematów jutrzejszego posiedzenia jest m.in. sytuacja w KGHM. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość zaapelowało do premier Ewy Kopacz o zniesienie podatku od kopalin, który w głównej mierze uderza w KGHM. Politycy tej partii udali się dziś na Dolny Śląsk. Zapowiedzieli, że ponownie zgłoszą projekt ustawy likwidujący ten podatek. Spółka KGHM Polska Miedź S.A., której udziałowcem jest Skarb Państwa, jest jednym z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie. Tak zwany podatek miedziowy rząd pobiera od 2012 roku. W tym roku dochód z podatku jest planowany na blisko 1,5 miliarda złotych. Cezary Grabarczyk, były minister sprawiedliwości, nie wyklucza kandydowania na członka Trybunału Konstytucyjnego. Jego start zależy od decyzji premier Ewy Kopacz. O sprawie napisał jeden z tygodników. PO przed 2 miesiącami zmieniła ustawę o Trybunale. Dzięki temu Sejm jeszcze tej kadencji wybierze 2 nowych sędziów. Cezary Grabarczyk odszedł z rządu po ujawnieniu sprawy jego pozwolenia na broń. Minister po egzaminie teoretycznym powinien udać się na strzelnicę, tego jednak nie zrobił. Mimo to egzamin praktyczny został mu zaliczony. Ponad 37 tysięcy złotych kosztuje podatnika co miesiąc funkcjonowanie zespołu smoleńskiego kierowanego przez Macieja Laska. Od początku swojego istnienia zainkasował ponad 1 300 000 złotych, informuje jedna z gazet. Zespół do spraw katastrofy smoleńskiej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał w kwietniu 2013 roku z inicjatywy ówczesnego premiera Donalda Tuska w celu wyjaśnienia opinii publicznej kwestii związanych z tragedią. Ponad 800 tysięcy złotych, tyle na nagrody dla urzędników swojej kancelarii, przeznaczył w ciągu ostatnich 2 miesięcy ustępujący prezydent Bronisław Komorowski. Średnia wysokość takiej nagrody wyniosła 3388 zł. O sprawie informuje jeden z dzienników. Jak czytamy w gazecie, w dalszym ciągu nie wiadomo, ile zostało przeznaczone na tzw. erki, premie przyznawane osobom zajmującym najwyższe stanowiska w kancelarii prezydenta. Według doniesień medialnych od 2010 roku Bronisław Komorowski wypłacił swoim pracownikom prawie 17 milionów złotych w ramach nagród. Polska nie dopłaci do budowy terminalu LNG w wyniku podpisania aneksu z wykonawcą gazoportu, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa od źródła zaangażowanego w inwestycje. Według niego negocjacje są już bardzo bliskie zakończenia. Po podpisaniu aneksu ma być znany harmonogram oddania inwestycji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Saipem ma się zobowiązać do przyjęcia pierwszego statku do końca roku. Jeśli terminów nie dotrzyma, zostanie obciążony karami. Terminal LNG w Świnoujściu ma pozwolić na sprowadzanie do Polski z dowolnego kierunku na świecie do 5 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Łącznie koszty projektu budowy terminalu szacowane są na niemal 3 miliardy złotych. Związkowcy z Solidarności, OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych apelują do premier Ewy Kopacz o wstrzymanie procesu prywatyzacji PKP Energetyka. W liście skierowanym do szefowej rządu podkreślają, że jest to spółka o strategicznym znaczeniu. PKP i zagraniczny fundusz CVC sfinalizowały proces negocjacji sprzedaży akcji PKP Energetyka i podpisały przedwstępną umowę sprzedaży akcji. Spółka PKP Energetyka zatrudnia ponad 7 tysięcy osób. Około 70% sprzedawanej energii przez spółkę trafia do klientów niekolejowych. Od lipca ubiegłego roku spółka sprzedaje gaz ziemny. Dysponuje ona również siecią bezobsługowych stacji paliw dla kolei. Rolnicza Solidarność zwróciła się dziś do premier Ewy Kopacz w sprawie przywrócenia wcześniejszego brzmienia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W ubiegłym tygodniu poprawki do ustawy, która wyszła z Sejmu, wprowadził Senat. Politycy PO wykreślili z projektu zapis, który obligowałby osobę do 10-letniego uprawiania zakupionej ziemi. Niespełnienie tego warunku oznaczałoby karę. Taki zapis miał zlikwidować kupno gruntów przez tak zwane słupy. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Po tym terminie każdy obywatel Unii Europejskiej będzie mógł kupić ziemię bez ograniczeń. Mimo poszukiwań zaginiony w Karakorum polski narciarz i himalaista Oleg Ostrowski nie został odnaleziony. Himalaista zaginął podczas zjazdu na nartach z obozu drugiego po nieudanej próbie zdobycia w Karakorum Gasher Bruma 2. Najprawdopodobniej wpadł do szczeliny. 27-letni Oleg Ostrowski i 32-letni Piotr Śnigurski rozpoczęli 21 lipca atak szczytowy prowadzony bez wsparcia przewodników wysokogórskich i dodatkowego tlenu. Celem himalaistów było dokonanie pierwszego polskiego zjazdu na nartach z tego 8-tysiącznika. Rosja zatwierdziła nową doktrynę morską. Dokument przewiduje utrzymanie mocarstwowej pozycji państwa na międzynarodowych akwenach oceanicznych. Moskwa w ten sposób odpowiada na rozszerzenie NATO i tworzenie infrastruktury sojuszu wzdłuż granic Rosji. Planuje odnowić flotę na Morzu Śródziemnym. 46-stronnicowy dokument zaznacza również, że celem aktywności morskiej Rosji na Pacyfiku jest utrzymanie przyjacielskich stosunków z Chinami. Francuscy rolnicy w proteście przeciwko niskim cenom importowanych produktów mięsnych i mleczarskich blokowali drogi przy granicach z Niemcami i Hiszpanią. Od rana zawrócili co najmniej 300 ciężarówek z takim ładunkiem. Protestujący o spadek cen, który doprowadził około 10% francuskich rolników na skraj bankructwa, oskarżają zagraniczną konkurencję. Prezydent Francji, François Hollande, poparł rolników i zaapelował o spotkanie wysokiego szczebla przedstawicieli unijnego rolnictwa. Rzecznik niemieckiego Ministerstwa Rolnictwa podkreślił natomiast, że nie dojdzie do pełnego wstrzymania niemieckiego eksportu do Francji. Turcja i Stany Zjednoczone stworzą bezpieczną strefę w Syrii, napisał Washington Post. Jak informuje gazeta, strefa będzie przebiegała wzdłuż granicy turecko-syryjskiej. Umowa między Ankarą a Waszyngtonem ma znacząco zwiększyć zasięg i tempo nalotów sił USA na cele tzw. państwa islamskiego na północy Syrii. Jutro odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie państw NATO. O takie spotkanie wnioskowała Turcja. Państwa członkowskie sojuszu mają omówić sytuację po zamachu samobójczym w Surs i operacjach Ankary przeciwko tzw. państwu islamskiemu i kurdyjskim rebeliantom. W Atenach ruszyły dziś negocjacje na temat kolejnego pakietu pomocowego dla Grecji. W spotkaniu biorą udział wierzyciele Grecji i Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Efektem rozmów ma być memorandum opisujące reformy, które będzie musiała przeprowadzić Grecja w zamian za 3-letnie wsparcie finansowe. Potrzeby tego kraju oceniono na około 86 miliardów euro. Tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Głos wykluczonych. Jak można było podpisać ustawę o in vitro, w której rzeczowe argumenty są przesłonięte partyjnymi kalkulacjami? Nasz dziennik zamieszcza list, w którym przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, odpowiada prezydentowi Komorowskiemu. Młodzi Polacy na garnuszku. Dlaczego warszawskiemu liceum, które kształci Polaków ze wschodu, grozi bankructwo? Czytam w naszym dzienniku. Ojciec Pio w Watykanie. Relikwie świętego ojca Pio będzie można nawiedzić w Bazylice świętego Piotra.
sześć fatimskich wezwań. Niebo ma swój kalendarz. O tym, jak dokonuje się triumf niepokalanego serca Maryi w duszach i zmienia bieg dziejów świata, czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Drodzy przyjaciele, rodzino Radia Maria, wszyscy podobni do ewangelicznego siewcy, jak powiedział o nas i do nas święty Jan Paweł II. Z radością przypominam, iż w pierwszy czwartek, 3 września, rodzina Radia Maria, słuchacze i telewidzowie telewizji Trwam z całej Polski, już 9. raz pielgrzymujemy do sanktuarium świętego Józefa, najczulszego opiekuna świętej rodziny, do Kalisza. Oczywiście w intencji naszych rodzin, obrony życia, o piękne miłością na wzór świętej rodziny z Nazaretu, polskie rodziny. Transmisja od godziny 17. Zmobilizujmy się do tej szczególnej modlitwy. Zapraszamy bardzo serdecznie. I uwaga, w pierwszą sobotę, 5 września, od godziny 12 do około 22 w